Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie wszystkich zapraszam do naszych rozmów niedokończonych, których gośćmi są pani poseł Małgorzata Sadurska z Prawa i Sprawiedliwości.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
I pan poseł Maciej Małecki, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Temat naszych rozmów, taki dosyć problematyczny. Kto zostanie w Polsce za kilka lat? Stąd dalsza część, dalsze pytanie. Dlaczego tak pytamy? Na podstawie czego możemy już tak pytać właśnie w tym momencie? No, kto zostanie w Polsce za kilka lat?
To jest, ten problem można też nazwać inaczej, że Polska to nie jest kraj dla młodych ludzi. Polska rządzona przez rząd Donalda Tuska, przez Platformę Obywatelską i PSL nie jest krajem dla młodych ludzi, jeżeli ci młodzi ludzie nie są rodzinami, członkami Platformy Obywatelskiej lub PSL-u. Niestety, ale ta milionowa emigracja młodych Polaków, najbardziej przedsiębiorczych ludzi, którzy mogliby swoje pomysły realizować w Polsce, którzy mogliby u nas rozwijać polską gospodarkę, wynika z tego, że przed nimi piętrzy się różne problemy. Wynika z tego, że jest kilka przyczyn. Ale myślę, żeby zrozumieć to, trzeba spróbować wejść w buty młodego człowieka. Kogoś, kto kończy szkołę, kończy studia i chce znaleźć się w dorosłym życiu. Myśląc o emigrantach, czasem wpada się w taką pułapkę, pojechali dla pieniędzy, pojechali się dorobić. Nic podobnego. To jest wyrok. Emigracja to jest wyrok, to jest ruch w jakiejś mierze desperacki, po iluś próbach zakotwiczenia się w Polsce, znalezienia pracy, otworzenia własnej działalności, znalezienia miejsca sobie tutaj w Polsce. Dzisiaj myślę, że każdy z nas kogoś stracił. Jedni stracili żonę, inni męża, inni tatę, inni dzieci, inni przyjaciół. Bo rozłąka jest czymś nienaturalnym. Na tym cierpią rodziny, na tym cierpią więzi między poszczególnymi ludźmi i skutki tego będziemy długofalowo obserwować, niestety negatywne skutki przez dłuższy czas. Natomiast myślę, że warto pochylić się nad tym, że przyczyną tego między innymi są bardzo wysokie bariery postawione przed ludźmi, którzy chcą wejść w zawodowe życie w Polsce. Dotyczy to niedopasowanej edukacji. Dotyczy to hiperinflacji prawa, gdzie mamy ogrom przepisów, które blokują ludzi, którzy chcą wejść w życie zawodowe, którzy chcą otworzyć własną działalność. Ja podam taki przykład, że w 1989 roku Dziennik Ustaw liczył niecałe 1200 stron. Obecnie to jest około 17 tysięcy stron. Ktoś, kto planuje otworzyć działalność gospodarczą, w domyśle, płacić podatki, zatrudnić, dać komuś pracę, samemu z tego żyć, a nie szukać etatu w instytucji, w urzędzie, w jakiejś firmie, nie podejmuje decyzji na takiej podstawie, gdyby VAT był 2% niższy, wtedy zapewne bym się zdecydował, skoro jest wyższy, no, trudno, to nie startuje. Nie. Ludzie boją się utonąć w przepisach. Boją się tego, że zgubią się w ogromie regulacji i państwo ich wtedy dopadnie. To państwo, które ich nie widzi, kiedy potrzebują pomocy, znajdzie ich i ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, z natury staje się podejrzany w polskim państwie. Niestety tak jest.
Ciekawy jestem, czy jest ktoś taki, kto potrafi te wszystkie przepisy ogarnąć. Czy znajdzie się ktoś, jakaś taka osoba, te kilkanaście tysięcy stron przepisów?
Czy to na pewno mają z tym i zawodowi prawnicy problem, bo no mamy w Polsce nadmiar legalizacji, nadmiar przepisów, nadmiar inicjatyw różnych legislacyjnych, więc to jest na pewno problem. Natomiast ten problem dotyka wszystkich Polaków, tak? Natomiast jeżeli mówimy dzisiaj na temat młodego człowieka, który staje przed dylematem, kończy szkołę i staje przed dylematem, co robić, jak się odnaleźć w rzeczywistości, to on tak naprawdę spotyka w Polsce trzy bariery. Po pierwsze, brak pracy. I to jest pierwszy podstawowy problem, nad którym powinniśmy się pochylić. Po drugie, brak szansy na własne mieszkanie. To jest sprawa niesłychanie istotna w przypadku każdego młodego człowieka. I trzeci problem, jeżeli nawet jakieś zatrudnienie, pracę dostanie, to kwestia wynagrodzenia i kwestia umowy, na jaką jest zatrudniony. Mam tutaj na myśli umowy śmieciowe. I te trzy problemy, to są takie trzy takie generalne problemy, z tymi problemami zdarza się każda osoba, każdy młody człowiek, który kończy szkołę. Tutaj się zgadzam z panem posłem. Na pewno gdyby była sprawa związana z dostosowaniem edukacji do warunków rynku pracy, no chociaż trudno jest mówić o warunkach rynku pracy i dobrej edukacji, kiedy w Polsce mamy ponad 13% w tym momencie bezrobocie, ponad 2 miliony osób pozostaje bez pracy. Natomiast w tym wypadku bardzo zatrważająca jest jedna liczba. A mianowicie mamy bardzo wysokie wskaźniki, jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych ludzi. W przedziale od 18 do 24 lat jest to około 27%. Natomiast ten wskaźnik jest taki bardzo niemiarodajny, dlatego że osoby, młodzi ludzie, którzy wiedzą, że po zakończeniu szkoły nie dostaną nigdzie pracy, więc po prostu uciekają w dalszą naukę, więc idą na studia.
Czyli takie ukryte bezrobocie.
To jest takie, moim zdaniem, to jest takie bardzo ukryte bezrobocie, ale z drugiej strony kończą studia, po których też nie znajdą pracy. Bo drugi wskaźnik, który chciałam podać, jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych ludzi, to od bezrobocie wśród osób do 34 roku życia, czyli już osób dorosłych, osób, które już dawno, 10 lat temu nawet skończyły edukację, nawet jeżeli mówimy o studiach, i tam jest 50%. W moim powiecie, w powiecie puławskim, jest to 50%, natomiast średnia na przykład województwa lubelskiego, ale również podkarpackiego, podlaskiego, to jest około 60% młodych ludzi bez pracy. I to są zatrważające wskaźniki. Każda młoda osoba teraz, która rozpoczyna szukanie pracy, i to jest bardzo bolesne, rozpoczyna tą drogę od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy po to, żeby zyskać status osoby bezrobotnej. I tutaj bez wsparcia rządu, bez wsparcia ze strony państwa trudno z tym problemem będzie sobie można poradzić, trudno będzie znaleźć wyjście. Natomiast trudno jest szukać wyjścia i patrzeć na państwo, które obcina środki na aktywne formy walki z bezrobociem. W 2010 roku budżet państwa przeznaczał na takie formy aktywne walki z bezrobociem. Tutaj mam na myśli staże absolwenckie skierowane typowo do młodych ludzi, prace interwencyjne, roboty publiczne, ale nawet samozatrudnienie, czyli stworzenie własnego miejsca pracy, otworzenie swojej działalności gospodarczej. Rząd przeznaczał w budżecie państwa 7 miliardów złotych. Przez dwa kolejne lata pan minister Rostowski, szukając oszczędności, czyli w roku 2011 i w 2012, to kwotę zmniejszał o połowę, czyli w każdym roku na te aktywne formy walki z bezrobociem było przeznaczanych tylko po 3,5 miliarda złotych.
No w tym roku. Czy jakoś to argumentował?
No tak, ojcze, argument jest jeden. Polska nie może się zadłużać, budżet musi być skonsolidowany, budżet może być spięty. Pan minister patrzy na to, co jest tu i teraz, patrzy na to, żeby ten budżet jakoś łatać. Z jednej strony kosztem młodych ludzi, bo z drugiej strony jest ogromnie rozpasana administracja i około 70, różne są wskaźniki, 70 do 100 tysięcy osób zatrudnionych przez 6 lat rządów premiera Tuska. No to powoduje, że po prostu kosztem młodych ludzi pan minister Dostowski przeznacza pieniądze z budżetu państwa na aktywne formy walki z bezrobociem, na sfinansowanie na przykład zatrudnionej armii urzędników. Więc to jest problem. W tym roku pod koniec ubiegłego roku został uchwalony budżet na 2013 rok. Został ogłoszony wielki sukces, bo został przeznaczony 1 miliard złotych więcej. Ale nie 7, tylko 4,5 miliarda złotych. Czyli nie 8, patrząc na ten rok 2010, tylko 4,5 miliarda złotych. To przy ogromnie rosnącym bezrobociu, przy braku ofert pracy, dla młodych ludzi, te pieniądze są po prostu niewystarczające. I z tym problemem inne państwa w jakiś sposób potrafiły się zmierzyć. Mam tutaj na myśli Austrię, która jest takim państwem, na którym teraz ma się wzorować Komisja Europejska. W Austrii bezrobocie wśród młodych ludzi jest najniższe w całej Unii Europejskiej. Wynosi tylko 8,5%, co kiedy zderzymy z naszymi 27%, czy nawet 50%, jeżeli patrzymy w tej grupie do 34 lat, no to Austria dla nas jest takim, również powinna być przykładem. Ale co stworzyła Austria? Rząd austriacki, wiedząc, że za wszelką cenę musi zatrzymać swoją młodzież w swoim kraju, tak? Wziął przede wszystkim, uchwalił program, w którym każda osoba bezrobotna w ciągu roku od zakończenia szkoły dostanie albo etat, czyli będzie miała zaproponowaną pracę, a jeżeli nie będzie miała zaproponowanej pracy, to państwo pomoże w przekwalifikowaniu się lub w zmianie swoich kwalifikacji po to, żeby w przyszłości taką pracę mogła dostać. O takim wzorze polscy absolwenci polskich szkół mogą tylko pomarzyć.
No u nas te 4,5 miliona teraz, tak?
4,5 miliarda złotych.
A w jaki sposób teraz państwo pomaga młodym? No bo tam widać, że jest jakieś przekwalifikowanie, czy jest bardzo takie personalne podejście do człowieka. A jak to u nas wygląda?
Państwo przez pierwsze 6 miesięcy, w niektórych tylko powiatach przez 12 miesięcy płaci zasiłek dla bezrobotnych w kwocie kilkuset złotych, a potem pozostawia osobę bezrobotną samą sobie. No wiadomo, można mówić, że jest cały czas taka osoba pod opieką Urzędu Pracy. Można mówić, że korzysta z tak zwanego doradztwa zawodowego. Można mówić, że nawet jeżeli są jakieś szkolenia, to jest ciągle szkolona i ciągle przekwalifikowana. Tylko że te szkolenia, te kursy nie są dostosowane do wymogów naszego rynku pracy. Są one najczęściej również finansowane z tak zwanych środków miękkich, z projektów miękkich, z pieniędzy europejskich, a to tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na wydawaniu pieniędzy, a nie dokształceniu, doszkoleniu tego młodego człowieka.
Pan poseł Małecki?
Wspomniana armia nowych urzędników rządu Donalda Tuska kosztowała nas od, tylko ci nowi, którzy przyszli, około 11 miliardów złotych. To pokazuje skalę, jak wielkie obciążenie dla budżetu państwa stanowią urzędnicy. I te pieniądze tak naprawdę trzeba wyjąć z gospodarki. Trzeba je zabrać tym, którzy wkładają pieniądze do budżetu państwa, którzy wypracowują zysk po to, żeby utrzymać tą armię. Do tego dochodzą koszty...
Armię urzędników.
Armię urzędników. Oczywiście ta armia jest większa, niż armia, która ma strzec polskich granic.
Dokładnie.
Po reformie także tego rządu. Klicha. Natomiast do tego dochodzą też koszty funkcjonowania tych ludzi w urzędach. Do tego dochodzą koszty przygotowania samych urzędów. I to jest taka bardzo poważna blokada dla gospodarki, ponieważ jeżeli tworzy się nowych urzędników, być może to są wymyślane nawet zakresy obowiązków, bo znając życie, gdyby urzędników było mniej, to funkcjonowało państwo jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli pojawia się w jakimś urzędzie inspektor, nazwijmy, do spraw ważnych, to on musi udowodnić, że jego biurko jest potrzebne, że on jest, jego stanowisko jest potrzebne, bo jeżeli nie będzie potrzebne, to on pracę straci. W związku z tym za jakiś czas możemy spodziewać się pewnych regulacji dotyczących spraw ważnych, strategii do spraw ważnych, ale potem już inspektor do spraw ważnych nie potrafi sam, nie ogarnie już tego, w związku z tym przydałby mu się jakiś rzutki podinspektor do spraw ważnych i w ten sposób ta machina sama się nakręca. Ronald Reagan, kiedy był prezydentem Stanów Zjednoczonych, wymagał, żeby agencje rządowe same udowodniły, że są potrzebne. Pokażcie argumenty, dla których macie funkcjonować. Pokażcie argumenty, dla których mamy was nie likwidować, ponieważ kosztujecie, wasze utrzymanie pochodzi z podatków zwykłych Amerykanów. Płacą na to podatnicy. I ja bym chciał, żeby polskie państwo dążyło właśnie w tym kierunku. jeśli mówiliśmy o, pani poseł zwróciła uwagę na bardzo duży wzrost zatrudnienia. Donald Tusk w swoim expose w 2007 roku w listopadzie obiecał radykalne zmniejszenie administracji. Powtórzył to w expose w 2011 roku. Dwie interpelacje w tej sprawie wystosowałem do premiera. Pierwszą po jego expose w 2011 roku. Odpowiedź była dosyć ogólnikowa, że prace będą trwały. Natomiast drugą już pod koniec mijającego roku czekam na odpowiedź, bo minął rok. Do tej pory nawet można podać konkretne dane. Zresztą w expose premiera Tuska słyszeliśmy o tym, że co miesiąc będą pewne sprawozdania. Znając, tak jak w wielu innych przypadkach jest to niedotrzymane, mówił, że zmniejszy, zwiększył. Natomiast młodzi ludzie mają też taką świadomość w Polsce, że bez układów nie ma pracy. Bez układów nie ma kariery. Jesienią ubiegłego roku Puls Biznesu opublikował tak zwaną listę wstydu. To jest około 500 nazwisk działaczy Platformy i ich rodzin, którzy funkcjonują na wysokich stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. Kosztują nas 200 milionów złotych. Wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości doprowadziliśmy do posiedzenia Komisji Skarbu Państwa w tej sprawie. Chcieliśmy wyjaśnień od ministra, ustosunkowania się do tego bardzo, bardzo niebezpiecznego sygnału. Zadaliśmy pytania, po czym większość Platformy Obywatelskiej złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji. Zresztą te metody były stosowane też na posiedzeniach komisji dotyczących telewizji Trwam, skandalu z odmową miejsca na multipleksie. I przy rozbawieniu części posłów Platformy, między innymi pani poseł Pitery, dyskusja zamknięta, wyjaśnień nie będzie, no przecież zamykamy. Inną sprawą są ochotnicze chówce pracy. To z kolei jest matecznik PSL-u. W ciągu kilku lat zatrudnienie w ochotniczych chówcach pracy wzrosło z 3200 do blisko 7000 ludzi. Na tych ludzi my płacimy podatki. Ja się nie dziwię, że minister Rostowski musi zwiększyć o 2 punkty procentowe składkę rentową, mimo że jeszcze jakiś czas temu mówił, że to zwiększenie obniży nam około 150 tysięcy miejsc pracy w polskiej gospodarce. 2% składka rentowa, to jest, wydaje się mało, ale dla dużego przedsiębiorstwa to jest przejadana znaczna część funduszu pracy i tych pieniędzy nie dostają pracownicy. Duże koszty pracy, to jest kolejny przykład. 1000 złotych, które dostaje na rękę pracownik, dla pracodawcy oznacza 1700. 2000 złotych na rękę pracownika oznacza dla pracodawcy prawie 3500 złotych. 2000 złotych to jest naprawdę niski poziom, za który można funkcjonować. Ja nie mówię o jakimś takim dostatnim życiu z rodziny, która ma 2+2. Ale państwo, teraz widzimy, tu jest prawie dwukrotność tego, co dostaje pracownik, ale mamy armię urzędników, mamy niewydolne państwo, mamy tych wszystkich ludzi, których trzeba nakarmić w poszczególnych urzędach, utrzymać energię i tak dalej, i tak dalej. I gdyby te pieniądze skierować na wsparcie gospodarki, o czym pani poseł wspominała, na przeróżne zachęty, nawet nie redystrybucji środków, ale zwolnienia pewne, że ktoś płaci na starcie, ktoś, kto zatrudnia młodą osobę, płaci mniejszy ZUS, mniejszy podatek na pewne regiony, w których jest większy problem bezrobocia. Ludzie czuliby zachętę i przede wszystkim byłoby im łatwiej. Powtarzam jeszcze raz, że to jest jeden problem, ale ten drugi problem, cały czas mamy ten nawis przepisów, na których ludzi też nie stać. Tak jak ojciec wspomniał, prawnik też nie zawsze nadąża za przepisami. To jest naszą gospodarkę można przyrównać do kogoś, kto stoi na starcie biegu na 100 metrów. Pozostali zawodnicy są w blokach startowych przygotowani, on też, tylko on ma dużą kulę u nogi. Tą kulę u nogi, którą stworzył Donald Tusk przez rozrost administracji i przez tą hiperinflację przepisów.
I tutaj omówiliśmy ten pierwszy z takich podstawowych też czynników, które powodują, dlaczego młodzi wyjeżdżają, i to milionowe rzesze ludzi młodych, kreatywnych, z pomysłami i przecież z siłą, z takim entuzjazmem do tego, aby tutaj w Polsce pracować, aby stwarzać no, lepsze środowisko życia, tak, przyszłe pokolenia, czyli w perspektywie są przyszłe pokolenia radosnych Polaków. No tego byśmy chcieli bardzo, tak? No ale jednak jest ten problem pracy. Tutaj pani poseł wspomniała o 50%. To jest coś niewyobrażalnego.
To jest niewyobrażalne i to jest tragiczne, tak? Bo my o tym rozmawiamy, my ten problem widzimy i tutaj ubolewamy. No jesteśmy posłami opozycyjnymi, ale ubolewamy, że po prostu rząd marginalizuje ten problem, bo przecież ostatnio czytałam w listopadzie badania robione chyba przez CBOS, badał nastawienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do kwestii wyjazdu za granicę, do emigracji zarobkowej. I dane są zatrważające. 36% respondentów powiedziało, że taką właśnie formę zatrudnienia poza granicami Polski rozważa, dlatego że nie widzi szans dla siebie w naszym kraju. Od czasu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, z Polski wyjechało ponad 2 400 000 najczęściej młodych Polaków, czyli ludzi, którzy w Polsce mogliby pracować, tutaj odprowadzać podatki, no, pracować na to nasze PKB, a przede wszystkim dbać o to, żeby w Polsce tworzyć rodziny i dbać o to, żeby w przyszłości, z tym problemem na pewno się zmierzymy, żeby nie było coś takiego jak ogromna zapaść demograficzna, bo to, że jesteśmy państwem, które się starzeje, pokazują wszystkie trendy i wszystkie wskaźniki demograficzne. Jeżeli teraz się mówi, w 2010-2011 roku rodziło się około 400 tysięcy dzieci w Polsce, to wskaźniki mówią, że od 2020 roku będziemy po prostu, te wskaźniki będą maleć i szacuje się, że w 2050 roku w Polsce będzie się rodziło tylko około 280 tysięcy, 290 tysięcy dzieci. I to pokazuje, ja na to patrzę się w ogóle w swojej pracy parlamentarnej, interesuję systemami emerytalnymi, z którymi każdy z nas się kiedyś, przecież będziemy na emeryturach. I niewydolność państwa, jeżeli chodzi o system emerytalny, będzie bardzo silnie związany z tym, że rząd w tym momencie dzisiaj nie prowadzi takiej polityki z jednej strony prorodzinnej, a z drugiej strony polityki, żeby zatrzymać młode osoby w Polsce, żeby tutaj w Polsce zostawały, żeby nie doprowadzać do tej takiej wielkiej dziury demograficznej. I to jest tak naprawdę zadanie dla rządu. I to może takie nasze bardziej emocjonalne słowa, jeżeli mówimy i patrzymy na to, co robi premier Donald Tusk, bo przecież wszyscy pamiętamy, my jako czynni politycy, że kampania na przykład w 2007 roku, ale również w 2011 roku była oparta na przyciąganiu elektoratu młodych ludzi. To przecież oni mieli obiecywane te słynne cuda, tak, że tutaj będzie praca, że ludzie z Irlandii będą wracać do Polski. Przecież to wszyscy pamiętamy tą straszną akcję Zabierz babci dowód, po to, żeby pokazać, że Platforma Obywatelska i Donald Tusk jest taki promłodzieżowy, tak, za młodzieżą. No tylko co można powiedzieć w konsekwencji, że młodzież została potraktowana jako takie mięso wyborcze, była potrzebna po to, żeby wrzucić kartkę do głosowania, kartkę do urny i potem premier o nich zapomniał. Mówiliśmy tak, może tak skrótowo, o tym ogromnym bezrobociu, o tym braku pomysłu rządu na walkę z tym bezrobociem, bo jeżeli tendencje i ten rok 2013 ma być rokiem, w którym to niestety to bezrobocie będzie rosło, o tym mówią eksperci, a brak jest, tak jak powiedziałam, polityki rządu zmierzające do tego ograniczenia tego bezrobocia, pracodawcy nie tworzą nowych miejsc pracy, bo z jednej strony z uwagi na koszty, to o czym mówił pan poseł, ale z drugiej strony boją się tego, jaki będzie 2013 rok, boją się koniunktury, więc są bardzo zachowawczy. Z drugiej strony mamy upadek polskich firm, a przecież w polskich firmach są miejsca pracy. No, na koniec 2012 roku około 900 firm zostało zlikwidowanych, ogłoszonych ogłoszona została upadłość, no to takie słynne, nawet jak te Tychy ostatnio, prawda, które, z którymi mieliśmy, o których bardzo dużo mówiliśmy, no to powoduje, że brak jest takiego realnego wsparcia w samym tylko zakresie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi, ale przecież mamy zaraz umowy śmieciowe, gdzie wskaźniki też są alarmujące i takie dane są wstrząsające, że nawet w przedziale wiekowym do 34 roku życia 70% osób pracujących, czyli 50% nie pracuje, bo jest bezrobotnych, ale z tych, co pracują, 70% osób jest na tak zwanych umowach śmieciowych, umowach, które nie gwarantują żadnemu człowiekowi, tak, ale przede wszystkim temu młodemu, ani możliwości bycia atrakcyjnym pod kątem kredytowania w banku. Banki niechętnie dają kredyty, prawie w ogóle nie dają kredytów osobom zatrudnionym na umowy śmieciowe. Taka osoba nie ma takiej pewności, takiej gwarancji czasu, jakim będzie pracowała, pieniędzy, jakie będzie dostawała, wymiaru czasu pracy, czyli po prostu nie podlega pod kodeks pracy. I takich osób w Polsce, które pracują na umowach śmieciowych, szacuje się, że to może być nawet 4 miliony ludzi. To są po prostu dane wstrząsające. My o tych umowach śmieciowych bardzo często mówimy. Solidarność podejmuje akcje, które mają na celu uczulić rząd, pokazać rządowi, że nie tędy droga. Natomiast brak jest tutaj też takiego wkroczenia w to państwa i uchwalenia, tak, przepisów mówiących, że pracownik powinien być przede wszystkim zatrudniony na umowę o pracę. Elastyczny czas pracy i takie elastyczne formy zatrudnienia są dobre. W niektórych zawodach nawet mogą być korzystne. Natomiast to nie może być recepta na wszystko. To nie może być standardem w zatrudnieniu, że osoba, jeżeli jest przyjmowana do pracy, dostaje tak zwaną śmieciówkę.
Tutaj wtedy jest brak perspektyw, brak jakiejś takiej stabilizacji. To się później też przekłada i na rodziny.
I na mieszkania.
Tak, pani poseł wspomniała na mieszkania, bo pani poseł wspomniała, że jest mało dzieci się rodzi, czyli statystycznie, statystyczna Polka, tak się mówi tylko, rodzi 1,2 dziecka, tak?
Tak,
tutaj u nas w kraju. A natomiast statystyczna Polka w Anglii, w Irlandii 2,5. Także to też o czymś mówi, że jednak jakieś bezpieczeństwo, stabilizacja życia jest tam, są warunki ku temu, aby tam jednak pojechać tam i tam żyć, po prostu tam wychowywać rodzinę.
Można wymagać od młodych ludzi, którzy wchodzą w życie zawodowe, oboje są na umowach cywilnoprawnych. Już wspominaliśmy, bank kredytu nie da, ale czy pożyczą w rodzinie, czy wezmą pod hipotekę, coś. Nie, to jest ten strach, to jest ta bariera. Padł przykład fabryki w Tychach ze strony pani poseł. Fiat już w 2009 roku, ogłaszając strategię, informował, że produkcję Pandy bodajże przenosi pod Turyn. Co zrobił od tego czasu rząd Donalda Tuska? To pokazuje nam jednocześnie, jak słabe jest nasze państwo na arenie międzynarodowej. Czy wyobrażamy sobie sytuację, w której Włosi z Fiata, może inna firma, przychodzą do Angeli Merkel i mówią, te 1,5 tysiąca Niemców nie będzie już pracowało, bo Europa Europą, ale pracę mają mieć Włosi pod Turynem, Francuzi, gdzieś ktoś jeszcze. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tymczasem płacimy za to, że polski premier, zamiast ostro stawiać, zdecydowanie stawiać polskie interesy na forum międzynarodowym, woli od tego poklepywanie po plecach przez możnych tego świata. Tak naprawdę obserwując migawki z różnych wydarzeń, z różnych szczytów unijnych, tych szczytów jest bardzo, bardzo wiele, czasem odnosi się takie wrażenie, że przypominają się młodzi fani jakichś gwiazd rockowych pod hotelem, którzy cieszą się, że mają zdjęcie ze znaną osobą albo autograf. Oczekujemy od premiera, od ministra spraw zagranicznych, od osób, które mają kreować polską politykę, ale jednocześnie bardzo mocno stawiać polską rację stanu. Tutaj był przykład Tychów, ale wracając na nasze już polski teren, kolejną barierą są zamknięte zawody. Polska ma najwięcej, bo aż 380 zawodów, najwięcej w Europie, 380 zamkniętych zawodów. jeśli pytamy kogoś o zamknięte zawody. Padną prawnicze, padną lekarskie, zawody tak zwane zaufania publicznego. Część owszem, ale jeżeli zamkniętym zawodem jest przewodnik turystyczny, jeżeli zamkniętym zawodem jest pośrednik w obrocie nieruchomościami, jakie tu ma być zaufanie publiczne? Czesi, którzy mają tylko 47 mniej od nas, bo 333 zamknięte zawody, przykładowo, jeśli chodzi o pośrednika w obrocie nieruchomościami, wystarczy dyplomem szkoły się wylegitymować, wystarczy uścić pewną opłatę. W wielu wypadkach zamknięte zawody nie bronią interesu publicznego, ale bronią pewnej korporacji, pewnej grupy osób, które dostały się już do tego miejsca, nie chcę powiedzieć wymarzonego, bo jest parę zawodów takich wymarzonych, które dają dobre, które dają bardzo mocne profity, ale wiele z tych zawodów daje godziwe życie, ale jednocześnie nie ma konkurencji na tym rynku. Jeżeli jest 10 ludzi w mieście powiatowym, którzy wykonują dany zawód, będą ostatnimi, którym będzie zależało, żeby było ich 20. Ale gdyby dla klienta tych osób jest bardzo wskazany, aby było jak najwięcej. Jeżeli mam zawrzeć bardzo poważną transakcję o dużym stopniu skomplikowania, to ja pójdę do najlepszego specjalisty i zapłacę więcej, bo tu jest duże ryzyko. Ale kupno garażu, wynajem mieszkania, kupno jakichś drobniejszych spraw nie wymaga tego, aby nie wymaga, ja będę decydował jako osoba, która też podejmuje ryzyko ze swoimi pieniędzmi, gdzie pójdę, gdzie te pieniądze zostawię. I jeszcze jedna sprawa. Rząd często chwali się tym, że w Polsce powstają jakieś inwestycje. W Polsce powstają inwestycje, które można w ciągu miesiąca zwinąć i wywieźć do innego kraju. To są inwestycje takie, które nie podnoszą nam produktu krajowego brutto w sposób znaczny. Tu nie ma nowych technologii, tu nie ma bardzo skomplikowanych, nie produkujemy bardzo skomplikowanych urządzeń, nie ma myśli technicznej, która by z Polski gdzieś szła w świat i z tego bylibyśmy jakichś sztandarowych produktów polskich. Inwestycje do Polski wchodzą z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest 30-milionowy rynek zbytu, jeszcze 30-milionowy, bo Polaków ubywa. Drugi powód to jest tania siła robocza. I albo ten rynek się nasyci, albo jeżeli poprawią się warunki pracy dla polskich pracowników, to okaże się, że za jedną, drugą, trzecią granicą są mniejsze koszty pracy i te inwestycje wtedy pójdą tam. Nie mamy inwestycji opartych o polski kapitał, które tutaj są zakotwiczone. Myślę, że jesteśmy w Toruniu, więc takim sztandarowym przykładem. Co zrobił rząd z geotermią toruńską, która mogła być pięknym kołem zamachowym dla całego, nie tylko dla Torunia, ale dla całego regionu. Ile osób tu mogło znaleźć pracę, to był pomysł, jak to wykorzystać. Ale Fundacja Lux Veritatis, Telewizja Trwam i tak dalej, to są media, to są instytucje, które są solą wokół tego rządu. W związku z tym radźcie sobie sami. Tak mu ktoś powiedzieć. Ale myślę, że geotermia dojdzie do skutku, te miejsca pracy będą, tylko ile tej energii należało poświęcić na walkę z urzędami, na walkę z biurokracją, na walkę z tą nieprzychylnością. Ja już nie mówię o pomocy. Jeśli nie pomaga rząd, niech będzie neutralny. Bądź neutralny, ale nie przeszkadzaj. I to dotyczy wielu, wielu polskich przedsiębiorców, wielu ludzi, którzy chcą coś zrobić, albo młodych, którzy chcą zacząć pracę, zacząć jakąś działalność, albo innych, którzy chcą rozwinąć działalność i zatrudnić młodych. Tymczasem gro swojej energii poświęcają nie na udoskonalanie funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, nie na innowacje, nie na szukanie nowych rozwiązań, nowych rynków, poprawę warunków pracy pracowników, tylko na boksowanie się z urzędami. To jest też problem.
Czyli na to jest wytracana energia społeczeństwa, ale też ludzi młodych, ale też Młodzi ludzie, często się spotykam z takimi głosami wśród znajomych, którzy wyjechali za granicę, przeważnie gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie, no że no jadę zarobić po prostu na mieszkanie, bo ja bym chciał wreszcie mieć swój dom z żoną, z dziećmi, zamieszkać. Dlaczego aż tak do tego dochodzi właśnie, że młodzi muszą jechać tam, zarabiać na mieszkanie, czy normalnie nie można sobie wybudować, tak jak to czynili też i nasi rodzice, znajomi.
Ojcze, no teraz wcześniej. Odpowiedź jest prosta, no dlatego, że po pierwsze ceny mieszkań są bardzo wysokie w Polsce i rynek nieruchomości nie spuszcza na cenach, jeżeli chodzi o mieszkania, a po drugie nie ma wsparcia dla młodych ludzi, wsparcia rządowego w zakupie własnego mieszkania. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość pełniło rządy, kiedy byliśmy przy władzy, został uchwalony taki program Rodzina na swoim. Program ten był skierowany do młodych małżeństw, którym państwo chciało pomóc w nabyciu własnego mieszkania. Program to był bardzo dobry. Program ten między innymi zakładał, że w ciągu 8 pierwszych lat państwo będzie pomagało w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu w wysokości 50%. Szacowało się, że w ten sposób, dzięki wsparciu państwo partycypowało w zakupie tego mieszkania aż w 26%, bo tak naprawdę kredyt to jest jedno, natomiast drugie to są odsetki, które bardzo często stanowią 100% kredytu, a nawet nieraz przekraczają te 100% wartości mieszkania, czyli odsetki od kredytu udzielonego przez bank. No, dlatego, że to był program Prawa i Sprawiedliwości, to rząd Donalda Tuska postanowił, żeby ten program zamknąć, zlikwidować. I w 2012 roku ten program przestał obowiązywać i został szumnie ogłoszony, że teraz będzie nowy program wsparcia dla nie tylko dla młodych małżeństw, ale dla wszystkich osób do 35 roku życia. Program, który w skrócie się nazywa MDM, tak? Czyli Mieszkanie dla Młodych. Tylko co jest takiego niebezpiecznego i takiego, czym się różni ten program na niekorzyść w porównaniu z programem Rodzina dla swoich? Rodzina na swoim. Przede wszystkim ten program, którego jeszcze nie ma, o którym tylko słyszymy, czyli rok 2013, w ogóle nam prawdopodobnie wypadnie z możliwości wsparcia, jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa w zakupie własnego mieszkania. Program jest ten skierowany tylko i wyłącznie do mieszkań w blokach, w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, a pomija budownictwo jednorodzinne. Więc tutaj od razu mamy na starcie, że ogromna rzesza ludzi mieszkająca na wsiach i małych miasteczkach, gdzie nie ma bloków, jest od razu wyłączona z jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Czyli można rozumieć, że dzięki temu programowi Mieszkanie dla Młodych, który przewiduje zakup mieszkania w blokach, rząd napędza koniunkturę deweloperom. No, tego się możemy domyślać. Druga rzecz. Rząd przewiduje, że w tych założeniach do tego programu, tak jak mówię, tego programu jeszcze nie ma, że tak jakby zabezpieczy 10% wartości kredytu dla osoby lub dla małżeństwa, 5% plus 5% na, jeżeli mają dzieci i dodatkowe kolejne 5%, jeżeli w ciągu 5 lat od czasu objęcia ich tym programem urodzi im się więcej niż trójka dzieci. No, 10% wkładu własnego, no to z jednej strony ktoś by powiedział, że to jest duże. Natomiast jeżeli zderzymy te 8 lat zwolnienia z połowy płaconych odsetek i 10% wkładu własnego, no to już nam pokazuje, jeżeli tylko nawet spojrzymy na rozkład rat od kredytu, że to jest program bardzo niekorzystny. Załóżmy, że spotkałam takie wyliczenia, że hipotetycznie osoba, młode małżeństwo kupuje mieszkanie w Warszawie o wartości 290 tysięcy, bierze to jest i tak niska cena, bierze to mieszkanie na kredyt na 25 lat, rata miesięczna wychodzi około 2000 zł, no takie są realia, to przy tym programie Mieszkanie dla Młodych będą mieli ulgi około 400 zł. Natomiast rata będzie wynosiła około 1500-1600 zł. Natomiast jeżeli by udało im się wejść, gdyby obowiązywał program Rodzina na swoim, to rata kredytu wynosiłaby tylko 1100 zł. To przy naszych marnych zarobkach, przy marnych zarobkach polskich rodzin, przy umowach śmieciowych, przy rosnącym bezrobociu, przy wsparciu rodzin w nabywaniu mieszkania, no to kwota to byłaby naprawdę bardzo wymierna. Natomiast wszędzie rząd szuka oszczędności. No więc po co? Dlaczego jest ten rok zwłoki? Przecież jeszcze nie ma ustawy, czekamy na ustawę, nim ustawa będzie, nim wejdzie w życie, nim będą, niby są w budżecie państwa przeznaczone pieniądze, ale to są pieniądze tylko na razie wirtualnie zabezpieczone, tak jak cały budżet państwa jest wirtualny, tak samo te pieniądze na mieszkanie dla młodych jest zabezpieczone, bo jeszcze nie obowiązuje ten program. Więc od 2014 roku jest szansa na to, żeby ten program ruszył i tak dużo gorszy niż ten, który proponowało młodym ludziom Prawo i Sprawiedliwość.
Też już Państwa zapraszamy do naszego programu, do rozmów niedokończonych. Przypomnę, że tematem naszych rozmów to jest, kto zostanie w Polsce za kilka lat, a naszymi gośćmi są pani poseł Małgorzata Sadurska oraz pan poseł Maciej Małecki. Przypomnę numery telefonów 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013 i następny również taki sam numer z końcówką 14, a również są dwa numery w sieci komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Również myślimy w tym programie, szczególnie myślimy o tych, którzy wyjechali za granicę. Być może i takie głosy się pojawią tych z Państwa, którzy wyjechali za granicę, powody, dlaczego wyjechali, no właśnie, jakie argumenty przedstawiają Państwo, to nas też bardzo ciekawi. My tutaj rozmawiamy też od strony właśnie, od strony parlamentarzystów, od tych, którzy próbują robić warunki, prawo, takie, które by umożliwiało młodym tutaj, w Polsce, wzrastanie w Polsce, zakładanie rodziny, wychowywanie dzieci.
W przypadku ruchów rządu w stronę młodych, w stronę rodzin, takie symboliczne jest ograniczenie ulgi na dzieci pod pozorem lepszych warunków. Z obecnej ulgi, którą można było odliczać od pierwszego dziecka, Polacy nie byli w stanie ze względu na niskie zarobki wykorzystać pełnej kwoty. Wykorzystali około 904 zł średnio z blisko 1200 możliwych. Wiadomo, inne zarobki są w Warszawie, inne w dużych aglomeracjach, inne w Polsce lokalnej. I teraz, kiedy ta ulga, nawet to jest likwidowane, a słyszą młode małżeństwa, powiedzmy trzecie, czwarte dziecko, możecie odliczać, ale nie mają takich dochodów. Nie są w stanie zarobić tyle, aby skorzystać z tej ulgi. Ta ulga byłaby realna, gdyby rząd pozwolił ją odliczyć od podatku, od składki ZUS-owskiej. A w ten sposób jest to taka ironia wręcz. Równie dobrze można by było rodzinom wielodzietnym obiecać duże zniżki na wczasy na Karaibach, na luksusowy jacht, na luksusowy samochód. I tak z tego nie skorzystają. To jest obiecywanie tego, do czego te rodziny nie mogą sięgnąć. I to jest duża frustracja wśród osób, które mówią, no słuchaj, no zostało to uchwalone. Ale co ja z tego mam? Ja tego nie mogę zrobić. Podam przykład też przedsiębiorcy lokalnego, z którym jechaliśmy, rozmawialiśmy w pociągu, w drodze do Sejmu. Młode małżeństwo, które otworzyło działalność gospodarczą i chcieli, no pytam, sami prowadzicie, czy kogoś byście zatrudnili? Nie, no są takie koszty pracy, że nie jesteśmy w stanie. Ale wie, czy gdyby były niższe koszty pracy, to czy macie możliwość? Tak, bo my mamy pomysł, jak rozwinąć naszą firmę. My mamy pomysł, to akurat branża odzieżowa, sprowadzają odzież z innych krajów, sprzedają i przez internet, i na miejscu w Sochaczewie. My chcieliśmy otworzyć pracownię krawiecką w Sochaczewie. Mamy już umówiony lokal. Mamy ludzi, którzy też mogliby przyjść. Do tego potrzeba pewnego też ruchu, być może posiłkowania się kredytem, ale najpierw, żebyśmy mogli o tym myśleć, potrzebujemy kogoś, kto by zajął się naszą bieżącą działalnością po to, żebyśmy my mogli skupić się na rozwoju firmy. Tymczasem, jeżeli kogoś przyjmiemy, to nie stać nas na pensję dla niego. Jeżeli zapłacimy jemu pensję, to nie będziemy mieli swoich pieniędzy. To jest ten problem. Polacy są pomysłowi. My mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrą młodzież. Przykład wszystkich akcji charytatywnych, gdzie kto w nich bierze udział? Głównie młodzież, wolontariusze, pomoc, angażujący się w bardzo różne działania, kreatywność. To jest niestety zupełnie niewykorzystywane.
Już za chwilę podejmiemy telefon, a jednak chciałbym jeszcze wcześniej Państwu przypomnieć pewien spot, który był w 2007 dość popularny w telewizji.
Zabierz papier dowód.
Przez ostatnie 2 lata sytuacja budżetówki drastycznie się pogorszyła. Lekarze i pielęgniarki, żeby z czegoś żyć, pracują na kilku etatach. Nauczycielom nie starcza do pierwszego. Pacjentów nie stać na lekarstwa. Szpitale bankrutują. W tym roku oddano do użytku niecałe 8 kilometrów autostrad. W ciągu ostatnich 2 lat na drogach zginęło prawie 14 tysięcy ludzi. Przez ostatnie 2 lata z kraju wyjechało za chlebem prawie 2 miliony Polaków.
Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory.
To również takie ciekawe podsumowanie.
O tym rozmawialiśmy, tak?
No właśnie, tego co Państwo powiedzieli. A już mamy też na linii słuchacza, widza. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Stefan Szydłowca. Halo.
Tak, już jest. Bardzo proszę, panie Stefanie.
Halo, halo.
Bardzo proszę, panie Stefanie.
Szczęść Boże, witam ojca i witam zebranych. Proszę Państwa, ja mam taką sprawę. Ja jestem w podeszłym wieku, jak się patrzę na to wszystko w ogóle, co się dzieje w kraju. Ja mam też syna, mi przymusowo wygonili z kraju w 1985 roku za działalność Solidarności i jest w Australii. Wnuczek skończył wyższe studia, musi się obijać w Irlandii. Wnuczka skończyła studia, chodzi po ulicy, szlifuje chodniki, nie ma roboty. Córka jest już 15 lat bez roboty. Ale mało tego wszystkiego. I czytam w tej chwili książkę, jak zabijano Polskę. I wiecie co, znam historię już trochę, bo jeszcze się przed wojną jej uczyłem, ale teraz co się patrzę, jak ci zbliży rządzą, to nie rządzą ludzie, to są najemcy, którzy z obcych krajów wtargnęli, doszli do władzy i oni rządzą wszystkim, znieważyli cały naród, a z kolei było zaplanowane, żeby zniszczyć wszystkie zakłady. Przecież myśmy widzieli na naszych oczach, jak niszczone zakłady. A jak się niszczy zakład, to się znaczy wygania pracownika z roboty i pozbawia go się chleba. Więc do czego te nasze władze dopuściły, widzieli co jest, ale to była celowa robota. Teraz ja mam taką prośbę i taki pomysł. Zjednoczmy się jakoś w jedną siłę, obrońmy to, co się daje, bo inaczej jak jest ten hasło, jak będzie z Polakami za wiele lat, to znaczy, że już Polak nie będzie się miał gdzie oprzeć, dlatego że nie będzie żadnego zakładu. Jeżeli się nie buduje zakładu, to nie ma pracy. Normalna sprawa. I ci ludzie chodzą jak obłąkane owieczki, aż się nie chce patrzeć na to wszystko, co się dzieje, ale mało tego, proszę Państwa, jak ja widzę na naszą prawą stronę, bo ja jestem prawym człowiekiem od wielu, wielu lat, no to mam trochę pretensji, że jeszcze my, ludzie myślący tak jak wy, prawicy, żeby wszyscy myśleli jednym głosem i jednym zdaniem, a tu jeszcze są pewne orzeczenia i tego się obawiam na przyszłość, że jeszcze, żebyśmy nie przegrali jednych wyborów. Bóg zapłać, nie zabieram głosu i wszystkiego dobrego wam życzę.
Bóg zapłać, panie Stefanie. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję bardzo za ten głos. No to jest problem, który pan poruszył. No, my mamy z nim tak naprawdę na co dzień do czynienia. No, do nas dobiło, zarówno do mnie, zapewne i do pana posła. Nie ma tygodnia, żeby nie przyszedł ktoś z takim problemem, że nie ma pracy. i że no, oczekuje od nas, jako od parlamentarzystów, wsparcia, żeby ta praca była, żeby nawet utarło się pomóc, żeby w jakiś sposób pomóc w zdobyciu tej pracy. No, to jest temat ogromnie trudny. Znaczy, to, co ja mogę w tym momencie powiedzieć, no to to jest to, o czym od początku programu rozmawialiśmy, że trudno będzie, trudno jest walczyć z bezrobociem, trudno jest tworzyć nowe miejsca pracy, kiedy tutaj pan ma rację, z jednej strony inwestycje nowe, nowe miejsca pracy, nowe zakłady pracy nie powstają, a te, które są, powiem więcej, nawet te, które są i się dobrze rozwijają, mają naprawdę dobre wyniki, są przez to, że na przykład mam tutaj na myśli spółki Skarbu Państwa, przez to, że minister Dostowski chce mieć zysk, dochód z prywatyzacji, są na siłę prywatyzowane, a prywatyzacja to przecież oznacza w konsekwencji redukcję zatrudnienia, a potem nawet może być całkowite zwinięcie tego zakładu. No, z mojego miasta spółka w sprawa zakładów azotowych perełki w polskiej chemii, która z dziwnego powodu na widzimisię pana premiera Tuska, pana ministra Budzanowskiego, pana ministra Rostowskiego zostaje nagle przekazana pod zakłady azotowe w Tarnowie i my z niepokojem patrzymy. Na Lubelszczyźnie ten wskaźnik bezrobocia w Puławach nie jest jeszcze aż taki wysoki, jest niższy niż średnia wojewódzka, dużo niższy niż średnia krajowa, ale my patrzymy z niepokojem, co będzie, jeżeli nagle zaczną się redukcje w tym największym zakładzie pracy na Lubelszczyźnie. Co będzie, jeżeli ludzie zaczną tracić pracę? Co będzie, jeżeli spółki powiązane już nie będą w dobry sposób kooperować? I tutaj pan mówił, żeby się jednoczyć. To, że Polacy już chyba dorastają do tego, żeby być razem, żeby się organizować, żeby się jednoczyć. No to pokazują wszystkie marsze w obronie telewizji TVAM, w obronie wolności słowa, ale również ten ostatni marsz Obudź się Polsko, który dotyczył nie tylko wolności słowa, domagania się dla telewizji TVAM należnego jej miejsca na multipleksie, ale również ochrony praw pracowniczych, przecież był organizowany wspólnie z Solidarnością. To pokazuje, że już chyba taki czas nadszedł, że w tym momencie determinacja Polaków z jednej strony, ale z drugiej strony organizowanie się i jeszcze jedna rzecz, po prostu w czasie wyborów pójście do tej urny, wrzucenie tej kartki z głosem, a nie tylko siedzenie w domu, bo nie da się zmienić. My chyba nadszedł ten czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce.
Bardzo dziękuję. Pan poseł jeszcze.
Myślę, że tak w pana wypowiedzi, tak jeszcze zwróciłem uwagę na wątek tego u pana mobilizacji, ale jednocześnie to wołanie o zjednoczenie się, o wspólne działanie, to jest też apel do tych, którzy do tej pory stoją z boku. Osób, które są zniechęcone, którym być może nie powiodło się w życiu z różnych powodów, zostali oszukani przez kolejne ekipy rządzące, przez ludzi, którzy obiecywali. Tak jak Donald Tusk. No, klip wyborczy, który widzieliśmy kilka minut temu, to dzisiaj najlepszy kabaret by tego nie wymyślił. Natomiast to, że te osoby stoją z boku, to, że nie chodzą na wybory, to, że się nie angażują, wynika z tego, że ktoś im od 20 kilku lat sączy jedną myśl. Polityka jest brudna. Nie interesuj się polityką. Wszyscy politycy kradną. Wszyscy są nieuczciwi. Wszyscy cię oszukają. Obrzućmy błotem wszystkich, wtedy nikt się nie będzie różnił. A wtedy mogą padać zakłady, mogą być kolejne afery, jest na to przyzwolenie. Niestety, ale to jest działalność wielu mediów, które od wielu lat Polaków zniechęcają. Z jednej strony...
I kreują rzeczywistość, niestety.
Z jednej strony mamy hasła, mamy slogany o budowie społeczeństwa obywatelskiego, ogromne środki, które idą na rzekomą budowę postaw obywatelskich, a z drugiej strony okazuje się, że przy rozgłośni w Toruniu, przy Radiu Maryja, przy telewizji TVAM powstał piękny, wielomilionowy ruch obywatelski. I nie, ten ruch jest niesłuszny. Ten ruch jest niesłuszny, co najmniej go nie zauważajmy. Kiedy okazało się, że już nie można bić jak w bęben, bo ile można mówić, że ojciec dyrektor jeździ Maybachem, że ma helikopter, że ma inne rzeczy. No w pewnym momencie i to się przejadło. Przemilczmy. Nie pokażmy. W podsumowaniu roku w telewizji nie ma informacji, że była wielotysięczna pielgrzymka rodziny Radia Maria do Ojca Świętego, że mówimy o marszu. tego się nie widzi i z tego powodu, że wiele osób, które nie ma możliwości dostępu do innej informacji, do informacji, która jest zbieżna z codziennym życiem, z rzeczywistością, z tym, co widzą na co dzień, mogą czuć się zniechęceni. I to jest też apel do środowiska Rodziny Radia Maria, do Telewizji Trwam, do nas także. Wychodźmy do tych innych osób z uśmiechem, nie z zaciętymi ustami. Wiemy, że sytuacja też...
I może nieraz chce się zacisnąć te zęby.
Tak, bo sytuacja taka jest, no trudno się dziwić ludziom, że są zmęczeni, że są sfrustrowani, że nieraz emocje puszczają. Ja wśród wielu osób, wielu mieszkańców, którzy do mnie przychodzą do biura, największy problem to jest praca. Tak jak do pani poseł. Ludzie przychodzą, czy nie ma tutaj pracy. Ja mogę sprzątać, ja mogę kawę parzyć, ja mogę cokolwiek robić, nie ma pracy. Ale przychodzą też ludzie po to, czy nie można spłacić za nich raty. Czy nie można spłacić, bo się zapętliło. Bo banki dawały kredyty, ale w pewnym momencie mówią, płać. A ktoś stracił pracę. Córka straciła pracę. Wnuczka, babcia pomaga. I to jest... jesteśmy drenowani. Tymczasem kolejny raz, mimo kolejnej próby Prawa i Sprawiedliwości, rządząca koalicja i Platforma i PSL nie godzą się na sięgnięcie do głębokich kieszeni. Na sięgnięcie do kieszeni hipermarketów, banków.
Tak jak to uczyniły Węgry.
Dokładnie.
Na przykład.
No, projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący podatku bankowego nawet nie został dopuszczony do procedowania w Sejmie, a przecież to ten projekt zakładał między innymi, żeby nie minister Zastrowski, żeby nie bogacił się na tych biednych Polakach, tylko właśnie, żeby wziął pieniądze, które leżą w bankach, pieniądze z tytułu podatku bankowego, ale no niestety.
Zakosić pieniądze z rezerw, z polskich rezerw. Wziąć pieniądze z polskich rezerw, oddać do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyje to będzie wsparcie? Wsparcie banków. A dlaczego? Bo dawały kredyty na prawo i lewo, nie zastanawiając się, nie licząc ryzyka, no bo dany kredyt to jest kolejna prowizja, kolejne pieniądze dobrze zainwestowane. Przepraszam, to jest ryzyko twoje, szanowny banku. Dałeś, nie sprawdziłeś, szastałeś na prawo i lewo, ponieś konsekwencje.
Jeżeli, z drugiej strony to się nie sprawdza.
Oczywiście.
Nie jest nigdy
jeżeli przedsiębiorca zainwestuje nie w ten segment rynku, na który jest popyt, nie udało się. Trudno. Płaci za to, traci mieszkanie, traci dom, żyje gorzej. To dotyczy każdego z nas. Dlaczego banki mają być inaczej traktowane? Jakie inwestycje hipermarkety czynią w Polsce? Jak? Mamy halę, wykostkowany parking i skrzyżowanie przebudowane, żeby dojechać. Reszta do innych krajów, do kraju matki.
Może zaraz do tego wrócimy, ale już mam informację, że mamy kolejny telefon. Halo?
Witam ojca Marcina uprzejmie i miłych gości w studiu. Panie pośle, ja mam takie króciutkie pytanie. Ile Polskie kosztowało prywatyzacja, co Mrówka chciała kupić Sonia, Eureko chciało kupić PZU? Ile Polskę to kosztowało ujemnie miliardów? I czy ktoś za to odpowiedział? I następne pytanie, te nasze napady takie na Irak, na Afganistan, te misje, ile nas to rocznie kosztuje budżet? Gdzie nie ma na leczenie, na szkoły, wszędzie brakuje, ale na te napady i rabowania innych państw, gdzie Polska bierze udział, są pieniądze. Czy poseł może to powiedzieć na antenie, ile to nas kosztuje? A szczególnie mnie interesuje PZU. Słyszałem, że bardzo duże miliardy Polska na tym straciła, że Buzek zrobił taki handel, że w miliardach to poszło. No chciałbym wiedzieć, żeby coś pan poseł na ten temat powiedział, ale panie pośle, co chodzi też, że ludzie nie są chętni do głosowania, no to prawica też musi się uderzyć troszeczkę w piersi. Bo jeżeli się władzę oddaje, no to ludzi też to odrzuca. Bo jeżeli ja na kogoś głosuję, a ktoś mnie zdradza, no przecież ja na niego głosowałem, a się oddaje ludziom władzy, którzy mówią, że polskość to nienormalność i im się oddaje, no to panie pośle, to ludzi też to z tego powodu zniechęca. Bo jak ja liczę, że głosuję na prawicę, a oni sobie jakieś żarty robią z Polaków, myślą, że są naiwniaki, no to potem mamy albo frekwencja mała, albo głosują w ogóle, albo...
Rozumiemy,
dziękuję uprzejmie, szczególnie mnie ten PZU i te napady Polaków na inne kraje, mnie to interesuje, ile nas to kosztuje. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy,
dla ojca Marcina
również, pozdrawiamy pana, panie Henryku. Czy jest możliwość odpowiedzenia na te pytania?
Ja myślę, że trudno tak, trudno odpowiedzieć dokładnie, bo PZU jest jednym z wielu polskich przedsiębiorstw bardzo lekko potraktowanych. W ostatnich tygodniach wychodzi sprawa projektu Chopin, gdzie Pekao S.A. zawiera bardzo, bardzo niekorzystną umowę z włoską firmą Pirelli, z Unicredito. I tutaj to jest, PZU przy tym jest naprawdę niewielkim, znaczy to jest ogromny problem, ale sprawa projektu Chopin jest jeszcze większa, bo na bodajże 25 lat prawa do, w zasadzie do windykowanych nieruchomości, do ruchów na tym rynku wokół Pekao S.A. zostają scedowane na firmy we Włoszech. Jednym wiodącą postacią w tej sprawie był Jan Krzysztof Bielecki, ówczesny prezes Pekao S.A. Co do tego, że oddana została władza na rzecz dzisiejszego premiera Tuska, wówczas, kiedy nie było możliwości koalicji. Myślę, że pani poseł tutaj jako osoba, która wówczas bardzo, bardzo poważną rolę odgrywała, jeszcze może dopowiedzieć, ale w sytuacji, kiedy ani Roman Giertych, ani Andrzej Leper nie byli zainteresowani kontynuowaniem koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, Jarosław Kaczyński podjął jedyną możliwą decyzję, a jednocześnie bardzo odważną, kiedy zwrócił się do społeczeństwa, żeby wypowiedziało się w wyborach. I Prawo i Sprawiedliwość uzyskało jeszcze lepszy wynik w 2007 roku niż w 2005. Natomiast już zderzało się z całą ścianą wrogich działań. Pamiętamy...
To między innymi ten spot, który
oglądaliśmy. Dokładnie. Do tego były łzy łapówkarki pani Sawickiej. Do tego były sprawy, dzisiaj finał mamy doktora G. Jak trudno go skazać, za rzecz wydaje się oczywistą, no, skazanie jego musi być jeszcze okraszone takim wiernopoddańczym ukłonem, że no, on może trochę winien, ale to straszne CBA, ale ten straszny Mariusz Kamiński. I to... Taki był klimat tamtego czasu. Co do Iraku, co do Afganistanu, będąc w NATO, będąc w różnych strukturach, mamy prawa, ale mamy i obowiązki. Natomiast zadaniem, obowiązkiem rządzących państwem jest nie tylko spełnianie swoich zobowiązań, ale i egzekwowanie korzyści dla Polski z tego, co Polska robi dla innych. A w tym przypadku mamy niestety przy tym rządzie. To nie jest proporcjonalne.
Dziękuję. Jeszcze mam informację, że mamy telefon. Halo?
Halo?
Tak, cześć Boże.
Cześć Boże Ojcze, cześć Boże, witam drogich posłów. Proszę Państwa, ja dzwonię...
Kto się z nami połączył?
Proszę? Moje imię Zdzisław, powiedzmy, dzwonię z Francji. Już 20 lat na banicji i, że tak powiem, poza Polską i widzę to naprawdę, to co widzę w tej chwili, co się dzieje w Polsce, to co przechodzi ludzkie pojęcie. Wiecie Państwo, cały ten system, który w tej chwili istnieje w Polsce, to ja bym powiedział, że to dawno powinno być, jak powiedział pan Cejrowski bodajże, wszystko powinno być won, bo nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest jedyna jeszcze partia, która, że tak powiem, robi coś, co jest przeciw temu, co się dzieje. Ale to, co się dzieje, co my tutaj widzimy, odczuwamy, nawet z daleka, to nie jest dobre. To nie jest dobre, to, co się dzieje w tej chwili z tym, że ludzie nie wchodzą na wybory. No, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli nawet ludzie pójdą na wybory, to co z tego, jak są te wybory są liczone na ruskich serwerach, no. Drodzy Państwo, to gdzie tu sens i logika? Pani poseł mówiła o tej pracy, o tych zakładach pracy. No, wiem, o co chodzi, ale co wy robicie? Znaczy ja wiem, że robicie dużo, ale jeszcze coś więcej trzeba zrobić. I jeszcze jedna rzecz. I dopóki system, polski system państwowy nie będzie pomagał, tak jak na przykład tutaj pomaga ludziom, są takie organizacje, które organizacje państwowe, które pomagają rodzinom, przede wszystkim rodzinom. Nie mówię o rodzinach wielodzietnych, ale już o rodzinach jako takich, gdzie nawet, podam przykład, nasz pierwszy dom we Francji kosztował, płaciliśmy za wynajem tego domu 500 euro. Centrum Pomocy Rodzinom, tak zwany CAF tutejszy, nam zwracał 330 euro, ponieważ w momencie, kiedy przyjechaliśmy, nie miałem pracy. Oczywiście to się zmieniło po momencie, kiedy dostałem pracę. Dokładali nam dużo mniej już, ale niemniej jednak pomagali, po prostu robią wszystko po to, żeby można było pracować, można było żyć godziwie. I Bogu dziękuję, że żeśmy trafili tutaj na tą ziemię, ale coś jest nie tak w Polsce i ludzie powinni po prostu raz powiedzieć dość, musimy coś zrobić z tą byłą komuną, tą postkomuną, tą postubecją. To jest moje zdanie. Tak na szybko, bo na nerwowo, bo wiecie państwo, to też nie jest tak łatwo w ciągu kilku minut powiedzieć wszystko, co nas bardzo boli. No. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze szczęść Boże dla państwa.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy pana, panie Zdzisławie, i wszystkich naszych rodaków za granicą. Pani
pan
poseł.
Zdzisław powiedział takie jedno zdanie, że Bogu dziękuję, że trafił na tą ziemię, ale wszyscy słyszeliśmy, że jednak serce cały czas bije w Polsce.
A nazwa to też Banicją.
Tak, i Banicją wcześniej. Tak. I z wielką taką empatią odczuwa to, co się u nas dzieje. Ja również, interesując się takim tematem z zakresu spraw społecznych, tutaj oczywiście zgadzam się z panem, że system wsparcia rodziny we Francji jest dużo lepszy niż od systemu wsparcia rodziny w Polsce. No wczoraj był program w rozmowach niedokończonych o rodzinach wielodzietnych i tam Francja potrafiła zagwarantować wsparcie dla rodzin, w ogóle dla rodzin i dla rodzin wielodzietnych. To, o czym się u nas mówi, a co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie o bonie edukacyjnym, o karcie rodziny wielodzietnej, o ulgach w podatkach na każde kolejne dziecko. A u nas w Polsce co się dzieje? Teraz premier Tusk ogłasza wsparcie, jeżeli chodzi o młode mamy, o wydłużenie urlopów macierzyńskich. I to, powiedzmy, byłoby dobrym rozwiązaniem, bo w pewnym sensie zabezpieczyłoby ten kontakt matki z dzieckiem w pierwszym roku życia dziecka, a z drugiej strony z drugiej strony dałoby taki oddech, jeżeli chodzi o kontynuowanie pracy. Tylko co się dzieje? Jest ustalony sztywny termin, od kiedy wchodzą nowe zasady. I to nie jest 1 stycznia, tak jak się przyjęło we wszystkich ustawach, czy podatkowych, czy świadczeniowych. To zawsze początek roku jest początkiem obowiązywania różnego rodzaju zmian. Tutaj 17 marca. No pytanie dlaczego? Czy dlatego, że w pierwszym kwartale może rodzi się więcej dzieci niż w pozostałych kwartałach? To jest dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego premier Tusk w jakiś sposób dzieli, różnicuje dzieci urodzone do 17 marca i po 17 marca. Kwestia becikowego. W krajach wysoko rozwiniętych, w krajach Unii Europejskiej z bardzo dobrym systemem świadczeń socjalnych, to tutaj Francja, Szwecja, tak zwane becikowe jest dla wszystkich. W Polsce takie rozwiązania było kiedyś becikowe dla wszystkich, teraz następuje zmiana w wypłacie becikowego. I tutaj oczywiście pan powiedział, że jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy realną taką nadzieją na zmiany. My teraz w trakcie, kiedy jesteśmy w opozycji, realnie przygotowujemy się do tego, żeby kiedy nastąpi ten zryw społeczny, kiedy nastąpi to takie przebudzenie społeczne i w akcie głosowania nastąpi zmiana tego rządu, chcemy być gotowi z pełnym pakietem przygotowanych projektów ustaw do rządzenia. Temu właśnie służą debaty organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczące problemów służby zdrowia, bezrobocia, młodych ludzi. Teraz przygotowana będzie debata dotycząca rodziny po to, żeby pokazać społeczeństwu, że jesteśmy to jak to powiedziałam wcześniej, realną zmianą, tak, że mamy szansę na realną zmianę i chcemy pokazać jeszcze jedną rzecz społeczeństwu, żeby nie do końca wierzyła w to, żeby nie wierzyła w to, o czym mówią media mainstreamowe, media tak zwanego mętnego nurtu, że które fałszywie kreują rzeczywistość, żeby w końcu ludzie przejrzeli na własne oczy, a nie patrzyli na świat oczami stacji komercyjnych, stacji prorządowych, protuskowych.
Bardzo dziękuję, pan poseł.
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało program i prezentowany jest ten program pod hasłem Alternatywa. Nie chcemy tylko mówić, rząd Donalda Tuska robi źle, rząd Donalda Tuska nie umie rządzić. No to widzi każdy. Ale wychodzimy z pewnymi, tak jak pani poseł wspomniała, gotowymi rozwiązaniami. Natomiast konferencje organizowane na konkretne tematy, zdrowie, bezrobocie i tak dalej, teraz rodzina, mają na celu jeszcze przedyskutowanie tego problemu. Na te konferencje są zapraszane osoby, które mają często bardzo różne zdanie od nas. Nie zgadzają się z programem Prawa i Sprawiedliwości, ale o to chodzi też, nie zgadzają się w jakiejś części. Chodzi o to, żeby to przedyskutować, zderzyć z innymi opiniami, bo nikt nie może powiedzieć, mam monopol na mądrość. Ale pewne rzeczy należy wypracować i Prawo i Sprawiedliwość nie boi się przedstawienia swoich argumentów, bo to są mocne argumenty. Natomiast tego nie można powiedzieć o stronie rządowej. Albo jest coś traktowane jako prawda objawiona, albo jeżeli coś jest nie tak, to jest gdzieś tam chowane głęboko i po cichu przepychane.
Kto zostanie w Polsce za kilka lat i bardzo by się chciało powiedzieć wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, żeby rzeczywiście w domu, czyli w Polsce, w naszym kraju, ci wszyscy, którzy wyjechali, wrócili i tutaj budowali swoje rodziny. Dalej nasze rozmowy będą trwać już na antenie Radia Maryja, ponieważ czas antenowy w telewizji Trwam nam się kończy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Bardzo dziękuję tutaj pani poseł Małgorzacie Sadurskiej oraz panu posłowi Maciejowi Małeckiemu. I zapraszamy na 21.40 na antenę Radia Maryja. Tam będziemy kontynuować nasze rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.